Urodziłam się w Świdnicy, bo moja mama w czasach wojny była wysłana na roboty do Niemiec, a tatuś pochodził z Polski Wschodniej, co teraz już jest w tej chwili to jest Białoruś. I też w Niemczech się spotkali, w Niemczech się poznali i wracając do Polski zamieszkali przez jakiś czas w Świdnicy. Mieszkali tam ja się urodziłam w Świdnicy po roku czasu, ponieważ zmarła moja babcia, a moi dziadkowie pochodzili z tego domu tam niżej, Cużydłowie. Mama była z Panny Cużydłówną, więc ponieważ na ziemiach zachodnich całe czasy były te bardzo niepewne czasy, to był rok 47, tutaj mama miała możliwość wrócić w rodzinne strony, wrócili, już moje rodzeństwo urodziło się tutaj. No więc mieszkaliśmy wszyscy razem, dziadkowie w jednej części, my w jednym pokoju i tak dalej. I później, ponieważ mama dostała po babci kawałek ziemi, bo to przy tym podziale, zaczęli z tatusiem budować dom tam właśnie na działce tutaj obok dalej. Z tym, że tatuś mi zmarł bardzo wcześnie, ja miałam 7 lat, zmarł prawie że nagle, bo dostał skrętu jelit i nie wyszedł już ze szpitala. Nie wiadomo, co było powodem, no bo wtedy medycyna w 54 roku była troszeczkę mniej, powiedzmy sobie, nie powiedzieli prawdy, co się stało. Po transfuzji krwi zmarł. No więc mama się borykała całe czasy, właśnie obrabiając tą małą działeczkę pola, 86 arów, naszymi rękami, moimi i braci. Ja miałam 7 lat, brat miał 5, a najmłodszy 3 lata. No więc wiem, jak wygląda praca, dosłownie fizyczna praca na roli, bez wody. Jeszcze wtedy dopiero elektryfikację wsi przeprowadzali. No więc jeszcze lampy naftowe i tak dalej. No, w każdym bądź razie no, było ciężko. Do szkoły, drogi nieodśnieżone, wiadomo, chodziło się piechotą. Szkoła wyglądała tak, jak wyglądała, prawda? Nie było żadnych szatni w klasie, wieszaki, dzieci zimą przemoczone, piece kaflowe. No ale to był okres dzieciństwa, na pewno w jakiś sposób wzmocnił charakter człowieka, no bo wiadomo było, że trzeba pracować i tak dalej. No jak wyglądała praca na roli w momencie, jak nie było własnego konia, nie było niczego. Wszystko się robiło ręcznie, kopka, kosa, my dzieciaki próbowaliśmy mamie pomóc, na ile mieliśmy siły. No tak wyglądało dzieciństwo, potem młodość. No, człowiek obserwował z dnia na dzień, jak się zmienia elektryfikacja wsi. Pierwsza lampa naftowa, nie naftowa, tylko dwa kontakty, żelazko, to już był luksus i maszynka elektryczna. No, wtedy już było troszeczkę lżej, prawda? No bo coś tam było, można łatwiej już te pralki, franie i tak dalej, bo wcześniej pranie, wiadomo. Woda, tara i ja jako 14-letnia dziewczyna musiałam oprać całą rodzinę, także było troszkę wysiłku. Do momentu, dokąd żył tatuś, ponieważ był bardzo takim pracowitym człowiekiem, zdolnym, to on na przykład bardzo dużo zabawek nawet sam z własnej inicjatywy, jakieś laleczkę wyrzeźbił, sanki nam zrobił, takie rzeczy i po prostu wtedy to nasze życie było takie naprawdę, takie ciepłe, takie rodzinne, takie dobre. W momencie, jak zmarł tata, świat po prostu nam się przewrócił do góry nogami. Na wszystko brakowało pieniędzy, ponieważ mama budowała dom, już po śmierci taty, bo do momentu, dokąd tatuś żył, no to było tylko tam trochę cegły, trochę materiałów i plan pod budowę domu, ale już wszystko robiła później mama, więc wszystkie pieniądze, wszystkie oszczędności naprawdę były nie oszczędności, tylko powiedzmy ta renta po tatusiu, no i to, co tam powiedzmy sobie uzyskała z tego mini gospodarstwa, że mleka, jajko, wszystko to z reguły sprzedawała, żeby pieniądze by. Więc zabawki, pamiętam, że największym, powiedzmy sobie, największą radością było to, jak na Mikołaja dostałam pudełko kredek, bo to było, już chodziłam do szkoły, a o jakiejś tam lalce, o czymkolwiek, to pomarzyć dosłownie. No niestety, pod tym względem to, bo nie twierdzę, że we wszystkich rodzinach było w ten sposób, ale na przykład u nas, opowiadam o swoim dzieciństwie, prawda? Także no było ciężko. No z tym, że tak z tej racji, że byliśmy tak półsierotami, no to w szkole tam to też jakieś tam dożywianie było, no nie, tam ta bułeczka i jakaś kawa z mlekiem czy cośkolwiek, nie było żadnej stołówki w szkole przedtem, tylko pamiętam, że pani woźna stróżka się wtedy to nazywała, tam u pani kierowniczki w tym gotowała kawę i na dużej przerwie rozlewała do metalowych tych kubeczków i po prostu tym dzieciom, które przysługiwało to dożywianie właśnie, no i jakąś tam bułkę do tego, czy kromkę chleba z tam powidłami, czy z czymkolwiek. No a tak, no to no w domu jak w domu. Nigdy nie powiem, że brakowało nam jedzenia, stricte jedzenia, tylko to były takie rzeczy podstawowe. Chleb, mleko, ziemniaki. Jak było trochę masła, no to świetnie, jak od czasu do czasu jakiś tam rosół, no to też to była uczta, no tak to wyglądało. No, później no skończyłam szkołę podstawową, ale mówię, nawiązując do tego, powiem, że właśnie odnośnie szkoły podstawowej to bardzo mi się wydawało wtedy dobre to, że powiedzmy sobie od pierwszej klasy do siódmej klasy mieliśmy jedną wychowawczynię. I ta pani była zżyta z dziećmi, wiedziała o wszystkich problemach dzieci, no bo wiadomo było, że mając kontakt ze wszystkimi, widziała jak chodzą ubrani, jak się zachowują, jakie te... naprawdę i myśmy też mieli do niej wielkie zaufanie i naprawdę to było wspaniałe. To wychowawstwo od pierwszej do siódmej klasy. No a teraz jak te dzieciaki mają zmieniane te wychowawczynie, co jakieś od pierwszej do trzeciej, potem znowu i nigdy nie ma tej więzi takiej, prawda? No i zupełnie ja tak porównuję sposób... myśmy byli uczeni inaczej, no bo wiadomo, to były lata powojenne, no ale te podstawy się poznało bardzo dobrze. Potem moje dzieci chodziły do szkoły podstawowej. Też inny tryb był nauczania, wiadomo, że też już wtedy były te rozgraniczenia, ale teraz powiem pani, ja jestem przerażona tym, jak wygląda nauczania w szkole, żeby dziecko przychodziło ze szkoły po 5, 6, 7 godzinach i jeszcze rodzice musieli z dzieckiem siedzieć ileś godzin, to jest straszne. A podstawowej wiedzy, takiej podstawowej wiedzy, naprawdę mają takiej bardzo mało. Bo w tej chwili to wszystko się właśnie rozbija na informatyce, na tym, świetnie się znają na telefonach, na komputerach, na tym, ale takie, powiedzmy sobie, żeby znali dobrze historię Polski, czy tych naszych pisarzy, czy literaturę taką rzeczywiście, no to jestem zszokowana. Nie wiem, ja to tak odbieram, no też mam tych lat sporo, więc patrzę na świat tak, jak jest. No i do czego zmierzam? Skończyłam szkołę podstawową, ponieważ zawsze lubiłam tak, powiedzmy sobie, interesowała mnie gotowanie, takie pieczenie czy coś. Chciałam iść do szkoły, do technikum gastronomicznego do Bielska. Mama zdecydowała, nawet nie ma takiej opcji, jesteś najstarsza, nie ma pieniędzy, nie poślę cię, nie będę nakładać na dojazdy, a już nie mówiąc o internacie, o czymkolwiek. Jak chcesz, no to do bawełnianki. Z tym, że wtedy rzeczywiście bardzo dużo młodych dziewcząt nigdzie nie szło. Zostawały w domu tam te lata 40, rocznik 48, 47, chłopcy już więcej. No ale szczerze mówiąc, chodziłam tylko rok do bawełnianki. Nie było dla mnie, ja się nie odnalazłam i po prostu sama sobie zorganizowałam w jakiś tam sposób, bo poszłam opiekować się dzieciakami u osób, bo tak te przedtem pracujące panie, rodziny potrzebowały tam, do opieki nad dzieckiem na czas pracy i poszłam do liceum do Wadowic, skończyłam. Nawet zamierzałam jeszcze później jakąś szkołę policjalną, no ale poznałam męża. Później żeśmy się już pobrali, także dostaliśmy po rodzicach bardzo stary taki dom. To znaczy nie po rodzicach, bo mama pochodziła stamtąd, a tutaj była bezdzietna ciocia moja i ona za opiekę, jak wujek zmarł, za opiekę po prostu na dożywotną opiekę przekazała mamie ten dom i myśmy jak pobraliśmy się, no to dostaliśmy ten dom i od podstaw żeśmy z mężem budowali. Pracowałam w Kętach jako dyspozytor w firmie transportowej razem z mężem. No i do momentu, dokąd nie nastąpił ten przewrót taki, dokąd firma istniała, w ten sposób bym to powiedziała, no to po prostu pracowałam tam. No a potem już przez jakiś czas, no dłuższy czas byłam bez pracy, tak dorywczo gdzieś tam pracowałam. Mężowi się udało znaleźć pracę, a ja się zajmowałam wnuczką, bo córka wyszła za mąż, poszła do pracy, no i tak.
Państwo się utrzymywali głównie właśnie z pracy w fabrykach?
Tak, tak, AZPB, WSW z reguły, bo to wszystko były tak zwane gospodarstwa takie drobne, małorolne. Tu sami mieszkali rolnicy małorolni, bo mało się było takich gospodarstw, co miało po kilka hektarów, kilkadziesiąt arów, a mimo wszystko to tam było. I krowę, a i kury, i świniaka, i także tam małorolni pracowali w zakładach z reguły AZPB, WSW, bo to były te zakłady, które zatrudniały masę ludzi, ale cały czas po prostu ludzie oprócz tego jeszcze starali się gospodarować i mieć cokolwiek, powiedzmy sobie, własną żywność i tak dalej. No w tej chwili, widzi pani, to wszystko praktycznie, gdyby nie ta stadnina, to tu podejrzewam, że wszystko byłoby jedna trawa, łąka, bo mało kto. Teraz zobaczyć krowę na wsi, no to tam no, trochę na tym dzielcu górnym tam jest parę gospodarstw takich, co. Także, że na przykład ci sąsiedzi, których przedtem sąsiad sąsiada znał, każdy jeden do drugiego przychodził i tak dalej. No a w tej chwili no praktycznie owszem, z widzenia się znamy, dzień dobry, ukłoni się, ale nic poza tym, takie wyizolowane już w tej chwili jest to społeczeństwo, prawda?
No a kiedyś jak to wyglądało?
Kiedyś jak to wyglądało? A przedtem, wie pani, jak nawet zwykłe tam jakieś, nikt się nie zapowiadał z odwiedzinami. każdy przyszedł i jeden do drugiego, żeby porozmawiać. To było normalne, a poza tym czy tam na przykład te zielone świątki, czy jakieś tam jakieś okazje, czy nawet imieniny, no to sąsiedzi przychodzili, to placek drożdżowy upieczony, jakieś tam, pamiętam, że nieraz to taki kupowali pod piwek i ciemne piwo robili i każdy siedział, jeden drugiego przyjmował z taką serdecznością. Ja mówię, że ja nie mówię, że teraz nie, ale te więzi zupełnie inaczej. Teraz jak już się, trzeba się umówić przez telefon, jak już przyjmuję gości, to już muszę mieć coś, żeby poczęstować i tak dalej. A przedtem to było takie naturalne, takie żywiołowe. Przy ognisku wszyscy. No teraz zaczynają pomału tam ludzie te grille robić, no ale ale zupełnie inna atmosfera. Akordeon, nie akordeon, czy tam takie prywatki na Sylwestra. Pamiętam, że bez problemu jeden zorganizowała się pełna grupa sąsiadów tego. Tak jakoś inaczej. No nie wiem, albo ja to tak odbieram, bo zawsze ten sentyment do tego dzieciństwa, albo no nie wiem, nie, trudno mi jest powiedzieć.
Państwo śpiewali, jak się spotykali?
Tak, bardzo dużo tych różnych przyśpiewek, tego, to było takie naturalne, no nie? To akordeon, brat taki samoukiem na akordeonie umiał grać, te wszystkie właśnie imieniny czy cokolwiek, no to mnóstwo się tych piosenek, przyśpiewek takich, no. No to przede wszystkim ten zielony mosteczek, szła dzieweczka do laseczka, czy tam jakieś te, no typowo ludowe piosenki, no a później już to były już takie te modniejsze przeboje, no nie, no obojętnie czy tam ten przyjedź mamo na przysięgę, z czerwonych gitar, mnóstwo tych piosenek takich tego, a mnóstwo było takich piosenek, nawet nie wiem, takie mniej znanych jakichś tam kompozytorów, a przyjęła się, świetnie to brzmiało przy akompaniamencie akordeonu, no to ludzie śpiewali, nikt tam się nie zastanawiał nad tym, jak to wychodzi.
No. Mówiła Pani też o sobótkach, że się spotykaliście na Zielone Świątki. Jak wyglądało takie palenie takiej sobótki? Jak to się organizowało?
Jak się organizowało? Dzieciaki szły do lasu, zbierały chrust i na przykład myśmy tutaj najczęściej palili ognie, tu nie było tego domu tam po przeciwnej stronie, tutaj taka boczna droga polna i tam był taki duży na tej drodze polnej. No to zjeżdżał, nazbierali im więcej tego chrustu, tym to ognisko było bardziej okazałe i to tak było na zasadzie takiej, o tam na Miarkówce palili duży ogień, na Brzezińce palili, a to my jeszcze dorzucimy, żeby się mocniej paliło. No i oczywiście śpiewy przy tym, wszystkie akordeon, śpiewy. No schodzili się sąsiedzi, na przykład mąż mieszkał w Andrychowie, więc cała rodzina z Andrychowa przyjeżdżała, wszyscy sąsiedzi w okolicy i tak przy takim ognisku nieraz było ponad 20 osób i dokąd starczyło drzewa, dotąd się paliło. Wiadomo, że tam jakieś tam coś do picia, jakiś poczęstunek jak zwykle, no bo Zielone Świątki, no to tak samo odpusty jak były, no to jak był odpust, no to rodzina się zjeżdżała. I to było takie, jechało się na te odpusty, pamiętam, i na Żyki, na Zagórnik, choć jak tatuś żył, to pamiętam, że zawsze nas zabierał z bratem na rower. Ja tego z tyłu, albo brat z tyłu, a tata zainstalował taki ten na siodełko na kierownicy i zawsze z nami na te odpusty jeździł, no to wiadomo, te łańcuchy były z bibuły i z tych ciastek, no nie, no te różańce, jak to. No to taki różaniec, czy tam jakiś blaszany, jakąś zabaweczkę, gwizdek, jakieś kogutki. To była frajda nieprzeciętna dla dzieci, no nie? No bo wiadomo, że dziecko bardziej odbierało to wizualnie, no, te budy, te mnóstwo tych zabawek, to atmosfera taka. I zawsze gdzieś tam, czy do znajomych, czy do rodziny, było się zapraszanym na obiad. A jak był odpust w Targanicach, czy gdzieś, to znowu tutaj, bo myśmy tu nie mieli kościoła na początku, była parafia andrychowska. No i no, a no, i dlatego właśnie mówię, to jak Zielone Świątki były i te ogniska, to gdzie okiem sięgnąć, tam, tu gdzieś się pali, na Nowieśnicy, na Brzezińce, w Targanicach te ogniska takie naprawdę okazałe. I wtedy po lasach mało było chrustu, bo jak był takich tych drzew rozsypanych, bo właśnie były czyszczone te lasy przy okazji tych ognisk na Zielone Świątki. Potem przyszła taka trochę niefajna moda, że jak zaczęli mieć te samochody i te po prostu, żeby większy ogień był, to spalali te opony, ale to zadymienie i to było bardzo niefajne. A te właśnie to ognisko, ten chrust tego ogniska, to wszystko to było coś fantastycznego. I to nieraz tak do pierwszej, do drugiej w nocy, dokąd drzewa starczyło. O, w ten sposób bym to ujęła.
A jakie robiło się bukiety? Czy pani pamięta, jak kiedyś mama robiła bukiet? Czy on się różni od tego, który teraz się robi?
To znaczy bukiet?
Na Matki Boskiej Zielnej.
No przede wszystkim polne kwiaty. Habry, te konkole, bo to rosły po tych zbożach, po tym. No i wszystkie, jakie tylko te polne kwiaty były, to po prostu się zbierało i szło się właśnie. Z tym, że wtedy to nie było święto kościelne, tak, tylko po południu była msza, szło się z tym bukietem. I później tak samo jak no, w tej chwili no to te palmy, prawda? No to już idzie się do sklepu, kupi się palmę, koniec, kropka i ten. A przedtem się robiło samemu. Jemiołę trzeba było gdzieś tam zdobyć, no i robili, albo kupowali takie robione właśnie przez kogoś, odkupowali, ale nie takie jak teraz, o, jak tutaj jest palma, no to zupełnie inaczej wygląda, prawda?
To jak wyglądała ta sułkowicka palma, jak pani pamięta z dzieciństwa? Czym się różniło od tej, która wygląda właśnie jak taki bukiecik?
No ta jest...
Oj. A proszę jej nie ściągać dobrze, bo ja jej zrobię zdjęcie potem, nie, tak no jak to, wisi.
A ta jest taka, no wie pani, no to jest palma zrobiona ze zboża, z tego, to jest ubiegłoroczna, bo w tym roku nawet żeśmy nie byli do święcenia, no bo wie pani, jak wyglądało tego. Przede wszystkim była, tak jak mówię, podstawą była jemioła, i w bazie, bo zbierało się bazie, kocianki te tak zwane, no nie? Bazie, jemioła, no i zielone tam, powiedzmy sobie, troszkę prętów, jak już puszczają pąki brzozy, czy cokolwiek, w zależności kiedy święta by. No, potem ten, no, wierzba ma ten bardzo... Tą korę ma taką, że się ściąga, no to właśnie tą korą wierzbową owijali. No, no inaczej wyglądały te palmy, bo przede wszystkim nie było tych sztucznych kwiatów, nie było tych barwników sztucznych, nie? To wszystko było naturalne. A jemioła, no to cały rok jest zielona, no nie? No to jest jako pasożyt na.
A proszę mi powiedzieć, czy ona wyglądała w taki sposób, tak jak tu, że tak to się układało? Czy tak, że był patyk i dopiero na samej górze było to?
No to różnie robili, ale przede wszystkim bardziej tutaj tak bardziej się robiło. Także tutaj do trzymania gdzieś takiej wysokości, a potem to był taki...
Czyli do trzymania 20 gdzieś tak centymetrów?
Tak, a potem to był taki ten kopułka właśnie zrobiona, no bo układało się te bazie, Z tych bazi właśnie końcówkę się robiło o tego i później jakoś.
Aha, rozumiem. Czyli nie było takiej formy.
Tutaj raczej nie były
tylko
takie robione.
Taki bukiecik z 20-centymetrową rączką z bazi.
Tak, bazie, jemioła, jeszcze coś zielonego się dokładało, czyli tam jakieś te. Bo przecież przedtem nie było tuj, nie było tych, to były najzwyklejsze. Te nasze drzewa polskie, no nie? Świerk, ta jodła, sosna, sosnowe gałązki też się, bo to jest zielone, te one mają takie długie, to sosna się też dawało, pamiętam.
I co się robiło z taką potem palmą?
Poświęcono? No wkładało się pod strzechę, tak jak, o, jak tutaj jest tego, miała chronić dom od wszystkiego złego. Od pioruna, od tego, także święcone palmy i tak samo jak na Boże Ciało gałązki wierzby, brzozy, no nie? Bo to do tej pory jest jeszcze tutaj u nas ta tradycja, że w czasie, bo jak są ołtarze na polu robione na Boże Ciało, no to są właśnie te brzoza stoi obok tych ołtarzy, to po procesji się łamie te gałązki i przedtem to całe takie naręcze wręcz się przynosił i właśnie gdzieś tam pod strzechę, pod to, czy do pola, bo to miało chronić dom od złych mocy, powiedzmy sobie.
I co się potem robiło z tym, jak to uschło?
No, z reguły się paliło. No, bo przede wszystkim nie wyrzucało się na śmieci, bo to wszystko, co poświęcone, mogło się tylko spalić. No to się paliło w piecu normalnie, albo na jakieś ognisko, jak się robiło, to trzeba to było spalić.
Czy był tutaj zwyczaj okadzania domu palmą, jak przed zielonymi świątkami, jak ona już wyschła, czy nie?
Nie pamiętam tego. Może przedtem, ale ja nie pamiętam tego. Bo być może, że w jakichś tam w tych okolicach może był taki zwyczaj, ale ja nie pamiętam.
A pamięta Pani jakieś na przykład charakterystyczne stroje tutaj sułkowiczanek? Jakoś specjalnie ubrany za Pani dzieciństwa?
To znaczy dzieci, wszystkie te występy, jakie tam w szkole były organizowane, czy nawet do kościoła, czy coś, to były tak zwane te stroje krakowskie. U nas tutaj nie ma takiego, nie wydaje mi się, że jest tak charakterystyczny. Ten serdak, to te wstążki, spódnica, fartuszek, spódnica kolorowa, fartuszek. Z takimi tymi. Pamiętam, że ja miałam, jeszcze tatoś żył, jak to nawet cekinami się wyszywało z tego, z aksamitu. To pamiętam te stroje takie właśnie, ale stricte tutaj z tego, tak żeby się wyróżniały czymś, tak jak na przykład mają tam w Wilamowicach, czy tam na Żywiecczyźnie, te czepce, tego. U nas tego nie było. A w zamku dla młodzieży był organizowany kurs gotowania i to prowadziła taka pani Zielińska, nauczycielka. Ona nie wiem, czy ona nawet nie w liceum uczyła. Od czasu do czasu się organizowało, jak śniegu było pełno, no to nie było problemu zorganizować kulika. A sanki jakieś tam, widzi Pani, jakie różne te saneczki takie i nikt się niczym nie przejmował. Jechało się na kulik, ognisko się rozpaliło gdzieś tam, co było przy ognisku się trochę rozgrzało te zmarznięte. I przecież przedtem nie było takich kozaków ocieplanych, buty, zwykłe te czewiki. Nikt się niczym nie przejmował, to było takie, no.
Tylko nie wiem, pani mówiła, że interesowała się gotowaniem, pieczeniem, że chciała iść do takiej szkoły, a potem Pani w życiu dorosłym to kontynuowała to zainteresowanie?
To znaczy...
Lubiła Pani piec, gotować?
Lubię. Po prostu całe czasy to jakoś tak... i trochę nowości, i takie właśnie te stare jakieś przepisy wyszukuję, ale pamiętam na przykład
Na przykład jakie pani mogłaby opowiedzieć nam o jakimś starym przepisie, co się kiedyś jadało?
Co się kiedyś jadało? No przede wszystkim najczęściej w zależności od pory roku. No. Zimą, no to wiadomo, była kapusta kiszona, no to najczęściej się robiło, czy tam jakieś te, no, kwaśnica, żur, to były podstawy, żur właśnie, żurek, no to taki, no z ziemniakami, z tym, bo wiadomo, teraz się podaje z jajkiem tym, albo się robiło najczęściej niektórzy taki gęsty ten żur, bo to mówili, że musi być taki zawiesisty, zimny ten żur i do tego gorące ziemniaki. To było takie te powiedzmy sobie zimą, no, albo zupa, to nazywali burocanka, tam z buraków czerwonych i tak, no, w zależności od tego, bo przedtem mało kto coś kupował w sklepie, wszystko to, co było w tym. No a jak już nastała wiosna, to już się gotowało takie zupa szczawiowa, chodziliśmy, zbieraliśmy szczaw po łąkach, zupa szczawiowa, koperkowa, kopszanka, bo to nazywali kopszanka. No i do tego ziemniaki, no bo wiadomo, że ziemniaki i siadłe mleko, i tak całe czasy w zależności, co było w danym momencie do wygospodarowania, do zagospodarowania w kuchni, to z tego się gotowało. Ziemniaki, no to zimą, no to wiadomo, robili te zacierki ziemniaczane. Pamiętam, że to się robiło, tarło się ziemniaki, wygniatało się nadmiar wody i na gotującą wodę rzucało się tak, kruszyło się tak jakby, i jaki kawałek wpadł, to się to gotowało i to potem z mlekiem słodkim się jadło. Albo
Się nazywała ta potrawa?
Zacierki ziemniaczane, albo na przykład, no najczęściej zimą to się jadło nazywali, różnie to nazywali w każdym bądź razie, albo prażucha, albo też zacierka, ale na żarnach mielona ta pszenica i taka właśnie ciemne, no zresztą teraz też się kupuje w zdrowej żywności, no nie tą mąkę razową i to tak jak od Wielkiego Święta, jak było masło, to mama nam ugotowała tej zacierki gorącej i zrobiła taki no otwór w tym i tego masła trochę i czy tam albo słonina, skwarki z tłuszczem, a jak nie to z mlekiem. I to nieraz tak, na śniadanie z mlekiem, na kolację z powiedzmy sobie z tym jakimś słoniną topioną czy cokolwiek. No co się, placki ziemniaczane, ale placki ziemniaczane się piekło z reguły nie na tłuszczu, tylko się piekło, bo były blachy najzwyklejsze, piece kaflowe, więc bezpośrednio na blasze, bez odrobiny tłuszczu, no a potem no to tam albo troszkę masła, albo jak było, a jak nie, to tam trochę śmietany gdzieś mama tam, albo z czymkolwiek, ale te placki też na okrągło się robił. To były te potrawy, no bo na bazie ziemniaka, mąki, mleka.
Mhm. Czy jakieś ciasto, potrawa charakterystyczna na Boże Narodzenie? Pewnie żur, prawda?
No żur zdecydowanie. To bez żuru by się nie obeszło. Aha, na przykład no, w różnych domach różnie robią, ale ja na przykład pamiętam z mojego dzieciństwa i zresztą do tej pory robię tak samo Wigilię. Wszystkie dzieciaki z reguły do nas przychodzą, bo tak jakoś nauczyliśmy się, że jak mama żyła, no to myśmy chodzili do mamy na Wigilię. No to robiło się tak, żur z ziemniakami, fasola, kapusta i suszone śliwki. To była taka potrawa właśnie, łyżka kapusty, łyżka tej fasoli i gotowane suszone śliwki. Potem niektórzy znowu gotowali kompot z suszu. No to gotujemy do tej pory, bo nie gotuje się zwykłego kompotu, tylko kompot z suszu. Ale niektórzy właśnie jedli to z fasolą. A my na przykład jedliśmy fasolę tak w takim kapusta, tylko robił kapustę na Wigilię zawsze robiliśmy tak zwane bez tłuszczu, bez zasmażki, bo to obowiązkowo powinno być postne danie, prawda? No więc ugotowana kapusta kiszona i zagęszczało się to roztartym ziemniakiem. Wtedy ona się robiła taka zagęszczona, no i oczywiście trochę tam czegoś trzeba było dołożyć, odrobinę tam masła czy coś, no ale my teraz dokładamy, czy tam, ale przedtem to było nie, to miało być, aż w zębach miało, jak to nazywała mama, musi kwiczeć w zębach. No i no ryba, no to już później, no bo początkowo, no to ryba to tak weszła później, jak już tam więcej było pieniędzy i wszystkiego, no nie. No i chałka z miodem, tylko że nie zawsze był miód taki ten. Aha, i kluski, albo się robiło z makiem, albo takie kładzione na ten i też właśnie się jadło na słodko z miodem. Takie kładzione kluski. Ciasto z tym, no, z jajkiem normalnie roztego i na wodę kładzione i później to miodem, ale nie zawsze był miód prawdziwy. No to taki karmel mama robiła, taki cukier przypalony, no i później zalana wodą, no to się zrobiło takie miód karmelowy, prawda? No to były podstawowe takie te posiłki na Wigilię, no nie.
A piekliście pączki na tłusty czwartek, czy faworki, czy w ogóle nie?
To znaczy z mojego dzieciństwa nie pamiętam, ale ja tak. Pączki, faworki, w zależności od ochoty.